Z taśm archiwalnych profesor Maciej Smoleński, którego tak bardzo brakuje pośród irlandzkiej Polonii. Po raz pierwszy premierowo ten wywiad ukazał się właśnie dzisiaj, 21 grudnia w studiu Dublin w Radiu Wnet. Ale skoro profesor Maciej Smoleński wywołał niejako do tablicy jednego z największych polskich poetów, Ernesta Bryla, który był pierwszym ambasadorem po roku 1989, właśnie ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Irlandii, no to może zabrzmieć tylko on. Ernest Bryl, twórca m.in. Na szkle malowane czy słynnej kolędy nocki. Studio Dublin, Tomasz Wybranowski.
Halo?
Witam serdecznie, dobry wieczór. Tomasz Wybranowski, Dublin. Witam serdecznie, panie Erneście.
Czy z Dublina? Nie.
Z Dublina, tak, z Dublina.
Dobra.
Ernest Bryl, człowiek, bez którego ciężko wyobrazić sobie i Polonusom, i starym, i nowym Irlandii, zwłaszcza po roku 1991. Panie Erneście, mistrzu, jak zawsze mawiam, patrząc na metafory i tomiki wiersze, które stoją na mojej półce. Jeżeli ktoś pyta Ernesta Bryla o Irlandię, to jakie pierwsze myśli przychodzą Ernestowi Brylowi do głowy? Na hasło dźwięk Irlandii.
Że ta Irlandia, w której ja pisałem, tam, ale w której ja byłem i jakby razem z żoną napisaliśmy książkę, to już nie jest ta Irlandia. Irlandia się jednak zdecydowanie zmieniła. Wie pan, jak ja byłem jeszcze do 91-95, to jeszcze były kolejki do emigracji. I w zasadzie większa część, około 40% ludzi w średnich szkołach w Irlandii, to szykowało się na emigrację. I co więcej, to mi się podobało, że w tej dramatycznej trochę sytuacji władze irlandzkie w szkolnictwie robiło wszystko, żeby ich do tego dobrze, wie pan, przygotować. Oni po prostu przyjmowali to jako pewną konieczność, przy której trzeba ludziom pomóc.
Irlandia.
No, a poza tym, wie pan, no Polaków było wtedy troszeczkę, a teraz to jest drugi język, jako ile ja wiem, po angielskim, no nie?
Dokładnie, tak to wygląda. Panie Ernestie, kiedyś podczas któregoś z wywiadów, bo mieliśmy okazję kilka razy rozmawiać i osobiście, i korespondencyjnie, powiedział pan, że kiedy zaczynał pan bycie ambasadorem, pełnić misję ambasadora, to udało się wiele rzeczy załatwić przez pryzmat tego, że Ernest Bryl znał poezję irlandzką, że to też tych Irlandczyków łączyło i wzbudzało zachwyt, a nawet czasem zadziwienie.
Nie, ja panu powiem, z angielskim to mówię, ale nie aż tak znakomicie. Natomiast rzeczywiście ten irlandzki mnie i mojej żonie, bo oboje jesteśmy tłumaczami, nie tyle, że mówimy, ale tłumaczyliśmy i znamy irlandzki, ten angielski, no bardzo pomógł. Ale wie pan, no nie wiem, jak to by było dzisiaj, w tamtych czasach. Ja pamiętam, jak składałem listy uwierzytelniające, miałem przemówienie z tej okazji po irlandzku, ale przedtem powiedziałem, wiecie co, mi się to wszystko pomyli, bo to tam, wiem, krok w lewo, albo takie różne rzeczy, a oni mi powiedzieli, co się przejmujesz, ty jesteś poeta, tłumacz poezji irlandzkiej, o, mówią to już. To wiele więcej niż dyplomata. No, trochę to, wie pan, ja może byłem akurat niedobry na początek, kiedy nie było ambasady, kiedy trzeba było ją zbudować, kiedy trzeba było nawiązać kontakty, kiedy trzeba było sprowadzić banki irlandzkie do Polski, kiedy trzeba było dopiąć tego, żeby była wizyta pani prezydent w Polsce. Ważna nie tylko ceremonialnie, ale w Irlandii zaczęli w ogóle inaczej pisać o Polsce, a również to, że są ludzie, pokazałem w Polsce, którzy zajmują się kulturą irlandzką, językiem. To wtedy było ważne, ale to może był okres początkowy. Teraz jest normalna praca, pewno trochę biurokratyczna. Na pewno jest olbrzymie obciążenie działalnością konsularną, która jest bardzo trudną sprawą, bo przecież Polaków jest pełno. jak ja byłem, to tam niewielu, wie pan, co to w ogóle, to, no dzisiaj to jest problem i na pewno jest to w ogóle problem organizacyjny. No tak to było, no i teraz jest pewno inaczej. Miałem tak, wie pan, ja nie byłem, powiedzmy, pan mnie traktuje jak ambasadora. Mi się zdarzyło nim być, może nawet nie byłem najgorszym, mam dobrą opinię, zrobiłem co mogłem, no ale wie pan, ja nie mam w sobie tej, no jakby duszy urzędnika, kogoś, kto zarządza, no i tak się bałem trochę, że o poezji zapomną, no ale jeżeli jest spotkanie poetów, to bardzo dobrze, za mych czasów były. Wprawdzie ja chodziłem do irlandzkiego pen klubu, a z Szymusem Hinejem, zanim jeszcze był noblistą, to pijaliśmy w tym Foxes Pub, spotykaliśmy się, ale to bardzo dobrze, że się to organizuje, bo zawsze Irlandia, jakby nie była, ona zawsze bardzo wyraźnie szuka identyfikacji swojej w kulturze. To bardzo specjalny kraj. Oni to, myślę, lepiej pojmują niż my, może dlatego, że utracili swój rodzimy język na rzecz obcego, ale w tym obcym języku stali się potęgą poetycką. Wyraźnie można odczytać. Czyta się poezję języka angielskiego, szeroką, wielką i nagle wiadomo, że to jest nurt irlandzki. Niby morze, a nurty płyną, wie pan, takie wyraźne w środku.
Mistrzu, nie traktuję mistrza jak ambasadora, ale przede wszystkim jako poetę, począwszy od Drumlersów założonego z Markiem Sartem, temu i to nam jest. I wielu tekstów poetyckich do znakomitych piosenek, bo tylko... I Marek Rechuta, dość powiedzieć, no, Jerzy Grunwald, i 2+1, ale również i Myslowicz.
Nie, no to w ogóle, tak, no Błoźniak, w ogóle Tadek Błoźniak, w ogóle, ale po co o tym gadać, co było? Ja napisałem takie, a Marcin Styczeń zrobił muzykę do Golgoty Jasnogórskiej, no to już parę lat. Ja panu powiem, ludzie więcej lubią poezję niż się władzy wydaje. Dlatego cieszę się, że w Irlandii to rozumie i organizuje takie spotkanie. I tu, jakby można powiedzieć, bardzo kibicuję. Irlandczycy jednak mają lepszy stosunek do życia i tego się trzeba uczyć. A w ogóle dziękuję bardzo i cieszę się, że coś takiego jest i kłaniam się wszystkim tam.
Dziękuję pięknie, mistrzu, że znalazł pan dla nas czas. Wszystkiego,
ale
co najlepsze.
Dla was zawsze. No, powodzenia. Ściskam.
Ściskamy pan, Ernest. Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Radio Wnet.